Dbamy o szczegóły. Ma być pięknie. Sprawdzam, jak wyszły suche termofory, jak to jest spakowane. No, Państwo zobaczą. Do kogoś przyszło, albo Państwo wysłali do kogoś prezencie. Proszę, jakie ładne. Wyciągamy. Wyskoczyło jeszcze coś takiego. Instrukcja obsługi. A tutaj, aż się boimy przerwać to WC, to może wypchniemy sobie, bo takie ładne. Zawinęli w kawałek papierka. Człowiek się przyjemnie czuje. No i ładnie zrobione, jak koszula pana Cejrowskiego. Tutaj coś przyklejone. To jest z pestek zrobione. Się podgrzewa w mikrofali albo chłodzi w zamrażarce. Jak się pobrudziło i chcemy wyprać, to wiadomo, że to jest poszewka i można wyjąć ze środka tę poduszkę z pestek. Poszewka była ładna, natomiast ta poduszka w środku już ładna być nie musi. Musi. Ma być zadbane do samego końca. Na metce ma być zadbane. Wszędzie ma być zadbane, żeby klient był zachwycony.
Studio Dziki Zachód.
Dobry wieczór.
Dzień dobry. No, u mnie 10:00.
No właśnie, a u nas 18:01. Z tej strony Jaśmina Nowak. To jest studio Dziki Zachód, a z nami jest gospodarz, czyli pan Wojciech Cejrowski. Dzień dobry.
Dzień dobry. Jak pani na mnie mówi gospodarz, to ja o pani muszę powiedzieć gospodyni.
Niekoniecznie.
I robi się gospodarstwo wiejskie wtedy.
Aha, no nie. To jest pański program. Ja jestem od czasu do czasu na zastępstwo, więc można powiedzieć, że dzisiaj w ramach zastępstwa jako współgospodyni, no ale to jest pański program, więc chyba jak ja powiem, że gospodarz, to nikt się nie pogniewa. Natomiast ja mam swoje programy i wtedy tak, przedstawiam się jako gospodyni
dobra.
Programów.
Dobra, tylko jak człowiek występuje jako przystawka, to wtedy się mniej stara, więc ja wolę, jak pani weźmie 50% odpowiedzialności za tę audycję.
Aha, no nie, ja tak nie mam. Ja lubię swoją pracę i staram się tak samo chyba w każdym programie. Chociaż czasem się zdarza, że faktycznie człowiek jest ekstremalnie zmęczony, ale o tym dzisiaj nie będziemy mówić. Natomiast faktycznie miałam wczoraj pierwszą taką przygodę, że prawie chyba 15 godzin byłam w podróży, jechałam ze swojego domu do Warszawy. To było tak, to była ekstremalna zupełnie podróż. Pociąg wyjechał z ogromnym opóźnieniem, a potem jeszcze jakiś wypadek po drodze się przydarzył, więc wracaliśmy do Poznania i dopiero do Warszawy i cała podróż trwała 15 godzin i o 5:10 dojechałam do swojego domu.
No i trzeba było autem jechać w tej sytuacji. A co PKP wysiada pod nową władzą, starą władzą?
Nie, no PKP jest jakie jest. Ja bym powiedziała, że niespecjalnie zawodzi, bo ja od lat, odkąd remontują tory, teraz to jest chyba najgorzej skomunikowany odcinek Warszawa, w ogóle Polska Zachodnia i tak jest od prawie 10 lat. Te pociągi po prostu się spóźniają bardzo dużo i spóźniają się w okresie letnim i w okresie zimowym, zanim jeszcze pierwszy śnieg spadnie, to jakoś tak jest. Nie wiem z czego to wynika.
Ale... W Polsce myślenie nasze jest takie, polskie koleje państwowe i przed wojną były i to była bardzo dobra fucha pracować na kolei, bo dostawało się i dom, i wikt, i opierunek, i ciepło w tyłek było, i państwowa pensja, bo były polskie koleje państwowe. I myślimy o kolei jako o części infrastruktury strategicznej. I nam się wydaje, że no, tego przedsiębiorstwa nie prywatyzujemy, bo przecież tory na wypadek wojny, to tam czołgi mają jeździć i tak dalej. W Stanach Zjednoczonych to była od początku prywatna inicjatywa i nawet filmy państwo mogą mieć w głowie takie, a to westernowe, a to zupełnie inne, romantyczne, o tym, jak budowano te dwie tory, te pierwsze tory w poprzek Ameryki. Wtedy jeszcze dróg nie było. Drogi w poprzek Ameryki zbudował prezydent Eisenhower, system autostrad. To był generał po II wojnie światowej i wpadł na taki pomysł, żeby użyć tej infrastruktury sprzętu ciężkiego, która powstała z okazji II wojny światowej, użyć także po wojnie, żeby nie było tak, że fabryki różnego ciężkiego sprzętu, no produkujące na przykład czołgi, gąsienice do czołgów, silniki do czołgów, czyli kupa żelastwa i trochę mechaniki. On nie chciał, żeby ten wysiłek, który cały naród włożył w zbudowanie tego przemysłu, w jego rozwinięcie, w to przyspieszenie z okazji wojny, żeby to poszło na zmarnowanie. Tylko powiedział, skoro już mamy fachowców i mamy sprzęt, to zrobienie spychacza na bazie konstrukcji czołgowej. No te same gąsienice, taki sam silnik, to musi być mocna maszyna. Że to pożyteczne będzie dla Ameryki i wpadł na ten pomysł właśnie, żeby zrobić system autostrad. I to jest infrastruktura amerykańska rządowa. Autostrady są w większości, ten system autostrad Interstate, to one są państwowe, do tego są jeszcze drogi prywatne. Można sobie skrócić drogę przez korek, jadąc po kawałkach prywatnych dróg w Ameryce i wtedy one są płatne. Natomiast koleje nigdy nie były infrastrukturą państwową. A to było pierwsze łącze Pacyfiku z Atlantykiem. Odwrót i dwie kompanie się ścigały, gdzie się która spotka, bo kto im więcej torów wybał, jedni tam z Kalifornii na wschód budowali, a drudzy w drugą stronę, ze wschodniego wybrzeża, i oni ścigali się ze sobą nawzajem w ramach konkurencji takiej, bo im dłuższe tory ja zbuduję, to tym za dłuższy odcinek będę potem kasował. Czyli ci, którzy z Kalifornii jechali na wschód, to oni chcieli w ogóle do samego tam Nowego Jorku, do Chicago, do tych zagłębi przemysłowych wszystkich dotrzeć, no ale już wiedzieli, że jest konkurencja z drugiej strony. To dwaj prywaciarze. I udało się połączyć Amerykę. I koleje nie stanowią infrastruktury państwowej. Nasze myślenie, wracam do wątku takiego, wojenne, ciągle wojenne, powstania, caraty, pierwsza wojna światowa, druga wojna światowa, musimy mieć drogi żelazne na terenie Rzeczypospolitej i one muszą być prywatne. Ja bym tutaj postawił znak zapytania, czy muszą, bo może działałyby lepiej jako nie państwowe, tylko właśnie prywatne. Gdyby się prywaciarze ścigali, jeden ma tory, a drugi wynajmuje przejazd po tych torach od niego, bo ma wagony i lokomotywy. Zawsze w czasie wojny można przemocą rządową z powodu wojny zagarnąć czasowo, zająć. Wszystko. Mogą pani dom zająć. Mogę, że po prostu przyjść wojsko, powiedzieć, potrzebujemy tego domu teraz z okazji wojny, na sztab, na szpital, na cokolwiek i czasowo za późniejszym odszkodowaniem, jeżeli uda się wojnę wygrać, przejmujemy czasowo majątek jako potrzebny do obrony. To samo można zrobić z torami, więc ja bym rozwiązał pani problem wczorajszej katastrofy kolejowej w taki sposób, że to może inno się prywaciarzom pozwolić budować tory. Tak, i oni wtedy dbają o to, żeby pociągi jeździły, bo kiedy pociąg przejeżdża po ich torach, a nie stoi, to oni wtedy kasują pieniądze. A właściciel wagonów, jeżeli z powodu awarii na torach jego pociąg stanie, to on przerzuca swoją odpowiedzialność i żąda odszkodowań od właściciela torów i to niech tam ze sobą walczą.
To jest prawdą. Gdyby to było w rękach prywatnych, to raczej właśnie byłoby bardziej konkurencyjne, bardziej zadbane. Ciekawe, musiałabym sprawdzić, jak to jest w Chinach albo w Japonii, bo tam pociągi praktycznie się nie spóźniają, czy przyjeżdżają po prostu z dokładnością, nie wiem, co do kilkunastu sekund, a jeżeli już się spóźniają, to trochę i to nie wiem, kiedy jest jakieś trzęsienie ziemi, to mnie ciekawi, jakie tam jest rozwiązanie, ale tego nie sprawdzałam,
nie wiem,
bo to nie był temat.
Nie wiem, jakie jest w Japonii. Mhm. Trzeba sprawdzić, kiedy oni zaczęli tam budować swoje tory, bo jeżeli za czasów cesarza, który miał władzę do czasu II wojny światowej, jeszcze miał władzę, to pewnie obcinali głowę albo rękę, albo coś takiego za spóźnienia pociągów i to rozwiązywało problem. Była duża motywacja do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za audycję. Natomiast w czasach Lenina, kiedy była rewolucja sowiecka, i bolszewicy przejęli cały majątek narodowy, no to wtedy też się pociągi nie spóźniały, pomimo że w całym kraju był bałagan, bo Lenin sobie zdawał sprawę z tego, że za pomocą kolei wygra. Jeżeli będzie mógł szybko swoje oddziały czerwonoarmistów przerzucać z punktu A do punktu B, pociągi się nie będą spóźniały, no to za pomocą tej mobilności on ma szansę wygrać z białymi. No i co? I Dzierżyński po prostu zabijał za spóźnienie. I to dlatego się wtedy w Rosji pociągi nie spóźniały, proszę pani. I w Chinach obecnie podejrzewam. Nie wiem, czy od razu zabijają, czy Xi wysyła do łagru, ale gdyby była w Chinach jakaś potężna zawałka kolejowa, to oni nie mają praw człowieka na terenie Chin. A jak nie mają praw człowieka, to mogą przepuścić człowieka, który spowodował spóźnienie pociągu przez maszynkę do mielenia mięsa. To na temat Chin chyba pani odpowiedziałem, chociaż nie wiem dokładnie, jakie szczegółowe rozwiązania mają, ale brak praw człowieka w Chinach powoduje, że można za pomocą dyktatury spowodować, że się pociąg nie spóźni, bo ten maszynista przeniesie wszystko na własnych plecach. Wszyscy są zagrożeni, wszyscy mają ogromny doping do tego, żeby się pociąg nie spóźnił.
To jeszcze tylko w ramach ciekawostki. Na Ukrainie też, jak ja byłam przez ten tydzień, w ogóle pociągi się nie spóźniały i Nie wiem, czy to tutaj kwestia dyktatury.
A no, kursowały?
No kursowały, tak, tak. Kursowały i naprawdę byłam
zaskoczona. Bo mogą się też nie spóźniać z powodu tego, że nie jeżdżą, albo bardzo
no nie,
niewiele ich jeździ. To,
nie podawałabym takiego przykładu, który nimi nie jeździła. Nie, jeździły.
Proszę pani, ale podała pani ryzykowny przykład, który nas prowadzi do jednego z tematów. O Ukrainie właśnie, że ta wojna to jest jakiś teatr. Jak jest wojna, to pociągi najczęściej w ogóle nie mają rozkładu. Tylko przyjedzie wtedy, kiedy przyjedzie. To pamiętam z filmów wojennych o Rzeczypospolitej. No jak była wojna z Hitlerem, a potem Ruscy nas najechali, no to pociąg starał się jeździć według jakiegoś rozkładu, ale to był rozkład wojenny.
Nie, no, jak
jeżeli
weźmiemy,
na Ukrainie
jak
trwa wojna, no to...
mapę Ukrainy, no to jest wschód. Ja nie byłam gdzieś tam w tych miejscowościach przyfrontowych. Byłam w środkowej części Kijów, tam gdzieś Bucza, kawałek od Kijowa. Więc no tam już nie przebiegała linia frontu, nie? Tam te wojska były wyparte, więc tam te pociągi jeździły. Nie wiem, jak jest na przykład w Chersoniu, na Donbasie i w tych miejscach, gdzie faktycznie jest dużo goręcej. No ale dobrze, może zostawmy Ukrainę, bo to nie jest teraz ten nasz pierwszy temat, na którym chcemy się skupić. Mamy i wybory w Stanach Zjednoczonych, do których za chwilę, ale też oczywiście bardzo napiętą sytuację polityczną w Polsce. Czekamy za kilka chwil, będzie specjalne wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy. Dowiemy się, kto zostanie premierem, no ale też pojawia się bardzo dużo głosów takich no sprzeciwów wśród publicystów, między innymi tutaj Rafał Ziemkiewicz, dotyczących zmian traktatowych. Rafał Ziemkiewicz zaapelował wręcz o udział w Marszu Niepodległości i zacytuję, tak. Od upadku ZSRR polska niepodległość nie była tak zagrożona jak teraz.
Tak, ja to znalazłem i też do pani wysłałem, więc jesteśmy umówieni na ten temat. I znalazłem też przed chwilą wypowiedź naczelnego do rzeczy. No fajnie byłoby, cieszyłbym się, gdyby też z trochę innych stron przychodziły podobne głosy, żeby było spostrzeżenie jakiegoś środka albo lewicy, że rzeczywiście niepodległość jest zagrożona i że to jest problem, bo oni mogą widzieć, myślę, że tak obserwują te traktaty, lewica, czyli komuniści, ta KO i tam wszystko jedno, jak oni się nazywają. KO to w ogóle brzydka nazwa, z kałem się kojarzy. Mogliby jakoś zmienić sobie nazwę, bo może koalicja obywatelska w całości brzmi dobrze, ale jak ludzie zaczynają mówić KO-wcy, do KO, KO, w kale, to źle brzmi. Ubabrany człowiek się czuje. Więc z powodów estetycznych może panowie teraz se zmienią nazwę. Byliście opozycją ludzie, a teraz jesteście siłą przewodnią narodu. O, i to lepiej brzmi niż KO. Oni być może też obserwują zagrożenie traktatowe, że Polska straci niepodległość. Ale nie odczuwają tego jako zagrożenia, tylko jako dobro. W czasach zaborów też przecież były te targowice i różni kolaboranci, którzy optowali za tym, żeby były rozbiory, bo Polska była w stanie takiego bałaganu i liberum veto i państwo w ruinie kiedyś potężne, że były siły na terenie Polski, różne takie Donaldy Tuski były wtedy, tylko się tam nazywały Czartoryski albo inne, byli przedstawiciele narodu. Z korzeniami, którzy tutaj plasowali swoje życie, a jednocześnie uważali, że jeżeli car przejmie władzę w Polsce, albo Niemcy, albo Austria, to będzie lepiej się żyło Polakom. Takie było myślenie przedrozbiorowe. Przed pierwszym, drugim i trzecim rozbiorem były siły, które... Mam wrażenie, że nie wszyscy cynicznie, tylko niektórzy rzeczywiście szczerze uważali, że lepiej będzie, jak Polski nie będzie, tylko jak tym terenem w ramach większej organizacji typu Imperium Carskie, jak tym terenem będzie zarządzał kto inny, kto, o kim wiemy, że dobrze zarządza u siebie. No i oni podpisywali różne kwity, godzili się na przeróżne roszczenia cara, żeby tak, zrób ten rozbiór i zajmij się tym, bo już bałagan doszedł do takiego punktu, że nie jesteśmy w stanie sami się ogarnąć. Po lewej stronie, moim zdaniem, obowiązuje też takie myślenie. Część to są cynicy, którzy szukają stołków. Tuska uważam za obrzydliwego cynika, kłamczucha i lenia. Na podstawie jego czynów różnych, no jeżeli jako premier on ciągle haratał w gałę, no to leń. Kłamczuk, no to mamy wiele sytuacji, w których możemy puścić sobie taśmę. Przed i po, i poprzednio mówił co innego, teraz mówi co innego i twierdzi, że nie mówił tego, co mamy na taśmie, że mówił. No to kłamczuch. No albo chory na głowę. To jest jeszcze gorzej chyba. Bo jak sobie nie zdaje sprawy z tego, co mówił i żyje w mitomańskim świecie, że nigdy tego nie powiedział. Więc część to są cynicy, z nimi nie ma o czym rozmawiać. Oni sprzedadzą Polskę jednym podpisem, szukają stołków za granicą, już są braćmi cara nowego i tam ich życie. Natomiast część to są po prostu naiwniacy jacyś, zmęczeni ogólnym bałaganem w Polsce i oni uważają, że jak stracimy niepodległość, to będzie lepiej. No, a chciałbym, żeby po tamtej stronie potrząsnęli głową i poszli na przykład na Marsz Niepodległości. Traktowany w tym roku inaczej, taki jest mój ogląd. Nie wiem, jaki jest ogląd młodzieży. W poprzednich latach to była manifestacja patriotyzmu i taka chęć, żeby Polska była trochę inna. Ktoś tam lubi Dmowskiego, to z tej okazji chodził. Bo miał jakąś w sobie ideologię. W tej chwili ideologia jest sprzątnięta. Teraz mówimy wyłącznie o niepodległości. I razem Piłsudski z Dmowskim mogliby maszerować na Marszu Niepodległości. W tym roku on jest inny niż był w zeszłym roku i 2 lata temu i 10 lat temu. Bo teraz toczy się wojna o niepodległość i ma tutaj Rafał Ziemkiewicz w mojej ocenie 100% racji, że nie była niepodległość nasza od bardzo dawna tak zagrożona, jak jest teraz, za pomocą traktacików, taki kwitek tylko do podpisania. I w wyniku tego kwitu polityka zagraniczna, polityka finansowa, polityka monetarna, polityka podatkowa, wszelkie inne ustawy na terenie Polski będą większością zwykłą głosów podejmowali jacyś goście za granicą, którzy nigdy w Polsce nie byli, a część z nich z obrzydzeniem nigdy w Polsce nie była, bo nie lubią Polski. Niemcy Polski nie lubią i Francuzi Polski też nie lubią. I to se można badania zrobić ogólnie społeczne, takie proste, lubi pan Polaków? A był pan kiedyś, zna pan jednego, chociaż nie znam żadnego, ale nie lubię. Tak jak w Polsce, jakby pani zapytała, czy ktoś Żydów lubi, no to większość odpowiedzi będzie niechętna. Nie, że jakoś aktywnie chcą zganiać za nimi i do stodoły zaganiać i pod zapałek szukać, ale po prostu no, lubi pan, no nie lubię, no. A muszę lubić wszystkich, a zna pan chociaż jednego z imienia i nazwiska, tu już zaczyna się kłopot. Bo nie lubię, chociaż nie znam, nie spotkałem, ale tak ogólnie nie lubię całokształt. No to taką prasę, takie serce u Niemców i Francuzów ma Polska, że nas nie lubią. I tacy goście będą mieli większość głosów na temat naszych spraw.
Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Rumble.
Tak dużo wątków pan tutaj wprowadził, ale to jest jeszcze jedna sprawa, to znaczy trzeba, bo to jest takie spojrzenie, że nie wszyscy są cyniczni i tak dalej, nie wszyscy wyborcy opozycji jest bardzo ładne, ja uważam też, że jest słuszne, bo część osób po prostu może nie ma wyrobionego zdania, ale tutaj też jest no przede wszystkim duża odpowiedzialność jednak partii rządzącej, bo od wielu miesięcy było część osób, która podnosiła, że już te zmiany idą. Dlaczego na przykład w pytaniach referendalnych nie było w taki sposób zadanego pytania? Czy ono nie byłoby bardziej istotne wtedy niż kolejne pytanie, nie wiem, o nielegalnych imigrantów, gdzie było wiadomo, jaka będzie odpowiedź. Ja bym wolała takie pytanie, bo ja kilka miesięcy temu, no gdzieś jako dziennikarz o tym słyszałam, ale też mocno się tą sprawą nie zajęłam. To jest tak, że to nie jest sprawa, która wyszła teraz po wyborach od 3 tygodni, prawda? Tylko to jest coś, co było wiadome od wielu, wielu miesięcy. No więc uważam, że tutaj jednak większą odpowiedzialność mimo wszystko ponosi za to obóz rządzący, czy były obóz rządzący.
Dobra. Tylko mnie nie obchodzi odpowiedzialność teraz, tylko jak się uratować, zanim ta klamka zapadnie. Już pewnie jest za późno. Tak jak przed pierwszym rozbiorem, już było za późno. Już żadna konstytucja 3 maja i pakiet naprawczych ustaw nie mógł nam już wtedy pomóc, cokolwiek byśmy zrobili. Wnosimy tylko dumnie tę konstytucję 3 maja jako drugą na kuli ziemskiej koncepcję tego typu. On jakby 50 lat wcześniej była zaprowadzona. Czy chociaż 30, to może by nas uratowało, a teraz to już było za późno. W tym przypadku odpowiedzialność tej grupy rządzącej mnie obchodzi mało, natomiast sama mi pani przysłała jako punkt jeden pewną analizę Morawieckiego, który kusi PSL, mówiąc, mogę być ministrem u Kosiniaka-Kamysza. Jak ja to przeczytałem, to sprawdziłem, czy Jaśmina Nowak mnie w trąbę robi, te żarty robi od rana, czy to prawda jest. I Kamysz na premiera taką ofertę złożył liderowi ludowców, szef rządu Mateusz Morawiecki, który chce się, z tego wnoszę, trzymać kurczowo władzy, bo nie uzasadniał tego, że to dobre dla Polski będzie, jak ja odejdę na stanowisko ministra i nie powiedział jakiego. mógłby powiedzieć, umiem doskonale robić to i to, w związku z tym proponuję, żeby pan Kamysz, który będzie lepszym w tej konfiguracji, którą mamy teraz, będzie lepszym premierem ode mnie, tak uważam, jako Polak. W związku z tym chętnie oddam urząd Kosiniakowi, a ja z kolei zgłaszam się do niego, będę doskonałym ministrem od tego i tamtego. To w ogóle nie taka rozmowa, to jest kupczenie stołkami. Żeby się utrzymać przy władzy za wszelką cenę, to jestem gotów, dobra, nie mogę być premierem, tak mi wychodzi z rachunków, to przynajmniej chcę być ministrem. I kuszę Kosiniaka-Kamysza, ale jeszcze w tym samym wywiadzie, i to mi pani też przysłała, mrożące krew w żyłach przyznanie się do cynizmu i do stałego, wieloletniego kłamania przez Morawieckiego. Bo w wywiadzie dla Interii, tu cytuję Jaśminę Nowak, która mi to przysłała, przekleiła z tej Interii, zapewnił, że zawsze był zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat. Tak dzisiaj twierdzi Morawiecki. I dodał, wniosek do Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej w sprawie zaostrzenia przepisów był błędem. Czyli do sprawy aborcji podchodził cynicznie od początku Morawiecki. Sam się do tego przyznał, żeby szczery lub wręcz kłamał w kontaktach z narodem w tej sprawie. Realizował politykę, w którą nie wierzył, ale nam nie mówił o tym wcześniej, że zawsze był zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat. Tylko mamił różne grupy społeczne w zamian za głosy wyborcze. W ilu jeszcze sprawach mamił, tak jak pro-liferów mamił, czy w sprawie kar za elektrownię też nas mamił, że on szczerze protestuje, a w efekcie nic nie zrobił poza gadaniem i kary płacimy chyba do dzisiaj. W sprawie całej Unii Europejskiej może też nas mamił, bo jak ktoś kłamie, to kłamie równo we wszystkich sprawach, gdzie mu wygodnie. W sprawie pandemii może też nas mamił, kłamał, skoro teraz no bezczelnie się przyznaje do tego, że zawsze był zwolennikiem kompromisu aborcyjnego sprzed 30 lat, a jednocześnie wiemy, że jego działania sugerowały wszystkim pro-liferom w kraju, że on nie jest zwolennikiem tamtego kompromisu sprzed 30 lat. No to przynajmniej tę grupę wyborców oszukiwał wielokrotnie. No to w wielu jeszcze, takie moje pytanie jest, w wielu jeszcze sprawach kłamał, czy kłamie dalej Mateusz Morawiecki, skoro nawet wstydu takiego nie ma, tylko się przyznaje publicznie, że kłamał.
No teraz jest pewna walka o przetrwanie, walka o władzę i po prostu chyba tylko pokazał, że no był politykiem od początku do końca, jakkolwiek to gorzko nie brzmi, będzie oczywiście za to rozliczony, tak samo jak i po jednej i po drugiej stronie.
Ale
to
jakoś, kto go rozliczy?
No zobaczymy, kto no jeżeli my jako społeczeństwo nie potrafimy no sami tego robić, no to...
Już jest po wyborach, to nie mamy narzędzi, żeby go rozliczyć. A druga strona go nie rozliczy, tylko pogłaszcze go po plecach, że był zawsze zwolennikiem kompromisu z nimi i oni być może to wiedzieli w kuluarach.
Myślę, że ma za dużo do stracenia. To nie będzie tak, że może za 2 lata, ale nie sądzę, żeby teraz czy PSL, czy opozycja chciała dogadywać się z Prawem i Sprawiedliwością, bo po prostu i te sondaże nawet już powyborcze pokazują, że no nadal jest, dzisiaj znalazłam taki sondaż, który mówił między innymi o poparciu dla, chyba zresztą przez do rzeczy cytowany, o poparciu dla Tuska, który jest 2 razy większe, jeżeli chodzi o ten urząd premiera niż właśnie oczywiście dla Morawieckiego. No i to wydaje mi się, że oni teraz nie będą takich ruchów robili, ani nie będą wyciągali ręki do Prawa i Sprawiedliwości, a to co cały
nie,
czas jest...
oni go kopną w tyłek razem z Jarosławem i z całym PiS-em, bo taka jest emocja w narodzie, że no to, te wybory pokazały, że naród chce kopnąć PiS w tyłek i PiS nie zrobił nic, powinien wystawić tyłek na kopanie, to już mówiłem audycję temu, zaraz po wyborach, powinien wystawić tyłek na kopanie przed wyborami. Sam wystawić, powiedzieć narodzie, za to i za to możecie nas kopnąć, bo żeśmy zawalili sprawę, ale nadal chcemy załatwić to i tamto. No to wtedy może emocja byłaby inna. A teraz wszyscy chcą wszystkim nakopać. Pani powiedziała, że pokazał, że jest politykiem i że teraz jest ratowanie, jakoś pani to ujęła zgrabniej ode mnie, interesu politycznego czy czegoś takiego. Natomiast tam nie padło... w tej ocenie słowo Polska, że on by chciał poratować Polskę i polski interes po tym, gdy przegrał PiS. On cały czas siedzi głową we wiadrze z napisem PiS. I jego interesuje wyłącznie ratowanie PiSu bądź samego siebie, to jest cynik, natomiast nie wzniósł się nawet po tych kopniakach wyborczych na poziom takiego myślenia, dobra, no myśmy przegrali i tak dalej, ale spróbujmy zrobić cokolwiek, żeby ratować Polskę, że interes Polski, a nie interes PiSu w tej sekundzie mojego życia jest ważniejszy.
Tak, tak samo jak nie wzniesie się na to Donald Tusk i nie powie, że nie mój interes, nie. Unia Europejska, tylko poda im rękę, ucieszy się, no bo to była strategia i zakładany plan, więc to, co się dzieje, jeżeli chodzi o te zmiany traktatowe, jest moim zdaniem już, to po prostu już mleko się rozlało, to już jest załatwione.
Tak, oni wszyscy to podpiszą, to każdy z nich by podpisał. To niezależnie od tego, czy Tusk, czy ten drugi, dlatego ja mówię ci co chwila wszyscy won. Niezależnie, czy Tusk będzie premierem, czy byłby premierem Morawiecki, oni wszyscy podpiszą, tylko będą na ustach mieli trochę inne ozdobniki. Bo Morawiecki być może by mówił, no zmuszony byłem podpisać, bo przecież jesteśmy w Unii, nie było wyjścia, albo nie podpisałem, ale i tak zapadło, bo co my możemy, przegłosowali nas i większość. A Tusk będzie mówił językiem tam bardziej targowicy i tak dalej, lepszy car z Brukseli, niż nasza własna władza, musimy oddać kompetencje Rzeczypospolitej do tego nowoczesnego, dużego organizmu, będziemy drugą Francją i Niemcami, jak oni nas wchłoną. Nie, będziemy prowincją, tak jak byliśmy dla monarchii austro-węgierskiej. Galicja była prowincją, zapyziało i trochę pogardzaną, lubili się przejść po Krakowie, ale generalnie to my mamy dworzec wiedeński, czy mieliśmy, bo jeździło się do Wiednia na lepszą kawę i lepsze ciastka i posmarować władzy buty pastą i wypastować własnymi włosami. To myśmy jeździli do Wiednia, a oni nie mieli dworca warszawskiego u siebie, z tego co wiem. Bo Warszawa to prowincja, no to tak nas będzie Berlin oglądał, tak jak nas zawsze oglądał.
Tak, z tym, że to Donald... też jest pokłosie bardzo w no takiej, że tak powiem, brak w ogóle skuteczności też na arenie, nie wiem, Unii Europejskiej, bo przecież to nie jest tak, że tylko Polska obawia się, przynajmniej tam część establishmentu obawia się tych zmian w Unii Europejskiej. Jest wiele krajów, są Węgry, są mniejsze kraje, takie jak państwa bałtyckie, które no de facto się spoglądają w stronę Polski. My jesteśmy takim, tutaj można powiedzieć teraz, przodownikiem, jeżeli chodzi o część rzeczy na arenie Unii Europejskiej i myśmy nie zbudowali sobie żadnych sojuszy z tymi państwami. Nie potrafiłem przez tyle lat, nie potrafiliśmy zbudować sobie pewnego zaplecza, które byłoby mocną odpowiedzią. Ja tylko miałam takie wrażenie, że za każdym razem, jak przychodziło co do czego, to było uderzanie w tę Unię Europejską, jakbyśmy my w tym nie uczestniczyli, jakby nie o nas chodziło. Czyli jak takie obrażone dzieci, które mówiły tutaj, znowu nam robią na złość, znowu coś robią. A przez tyle lat nie udało się zbudować tutaj też żadnego sojuszu i uważam, że to jest, no, że można było zrobić więcej.
Bo oni wszyscy mają głowy we wiadrach z napisem, z nazwą swojej partii. Czytałem czas jakiś temu opowieść o tym, że kiedy tam traktat wersalski był po pierwszej wojnie światowej, czy kiedy tam i ważyły się losy Polski, to jedna siła wysłała drugą. Czyli Piłsudski chciał, żeby Dmowski pojechał przemawiać. I ten facet wygłosił takie przemówienie, Dmowski, w kompletnej opozycji do Piłsudskiego. Tam jedni narodowcy, drudzy socjaliści nie lubią się ogólnie, ale w interesie Polski tak im obu zależało, że jeden wysyła drugiego i Dmowski rzeczywiście był doskonały, bo on mówił językami i awista tłumaczył swoje przemówienie do tej publiczności, która znała na przykład język francuski na tej sali. On nie chciał tłumacza, tylko sam tłumaczył, mówił potoczyście, ładnie, wyraźnie, w kilku językach i wygrał sprawę dla Polski właśnie dlatego, że to on pojechał. No to dzisiaj sytuacja jest niewyobrażalna, żeby Tusk zdecydował, że jakiś Jarosław z opozycyjnej partii będzie lepszym mówcą i w związku z tym w interesie Polski leży, żeby nie ja pojechał na zebranie ogólne ONZ-u, tylko żeby wysłać kogoś z opozycji. Dziś sytuacja niewyobrażalna, żeby nas ktoś żeby urzędująca władza wysłała kogokolwiek z opozycji do załatwienia jakiejkolwiek polskiej sprawy za granicą, bo doceniają fachowca, że on to zrobi lepiej od nas. A w sprawie Polski nie ma między nami różnic, bo nam zależy, obu stronom wtedy zależało, na niepodległości. Dzisiaj żadnej ze stron nie zależy na niepodległości. Więc ja też, tak jak Rafał Ziemkiewicz, ze szczerego serca zachęcam Państwa, żeby w ramach tego, co obywatel pojedynczy zrobić może, żebyśmy protestowali. Marsz Niepodległości to jest wychwalanie naszej niepodległości, a jednocześnie protest przeciwko zabieraniu niepodległości. W tym roku to jest inny marsz. I ja blok różańcowy popieram. To są mężczyźni zmawiający różaniec i oni zmawiają w czasie tych marszy niepodległości od kilku lat modlitwę osłonową. Taką, żeby tam się nic nie stało. Żeby Pan Bóg pomógł tej sprawie, ale też żeby z zewnątrz, jakby jacyś lewacy przyszli bić się z nami czy coś, to oni modlitwę osłonową stosują na tym różańcu. Więc gdybym ja osobiście do jakiejś grupy miał wejść, to bym tam właśnie maszerował, w tym bloku różańcowym. Pamiętam, mój zegar jest świrnięty, to już Pani mówiłem parę razy.
Ale jest taki dokładny jak na czas, no właśnie, a u nas 18.30, więc może tak...
Tak, on się tam, zęby mu się połamały, bo jest stary i on wybija najpierw kawałek jakiejś godziny, a potem przeskakuje, wybija jeszcze połówkę i o trzeciej wybija cztery na przykład. Takie robi świrnięte rzeczy. Modlitwa osłonowa na różańcu. Ja samodzielnie kiedyś poszedłem na manifestację pod Pałacem Prezydenckim, kiedy tam płonęły znicze w związku ze sprawą zamachów na samolot polski w Smoleńsku i tam była cała masa wrzeszczących, obrzydliwych, przeróżnych lewaków. Ja tam stałem sam z różańcem, żeby na sobie skupić ich wzrok. Miałem Maryję na koszulce. Państwo sobie wygooglają pewnie te zdjęcia. Oni najbardziej plugawymi słowami wtedy bluzgali w moją stronę. Niektórzy nawet próbowali mnie dotykać, szturchać, robili sobie zdjęcia. Dwóch zboczeńców sobie stanęło po mojej prawej i lewej stronie, wyuzdane ruchy robili. Ja trzymałem w górze ten różaniec, zmawiałem, nic mi się nie stało. I miałem jeszcze czterech kolegów, którzy w kątach tego zgromadzenia stali i po cichu zmawiali ten różaniec dookoła mnie. Więc ja wiem, że działa. Wracając do Marszu Niepodległości, każdy, kto woli, żeby Polska sama decydowała o podatkach, o walutach, o polityce zagranicznej, no może zrobić coś takiego, żeby w sobotę pójść. Zbiórka tych różańcowych jest o 13 przy hotelu Marriott, a cały marsz chyba o 14 rusza. To se można znaleźć i w wielu miastach on się odbywa, z tego co wiem, to nie trzeba jechać do Warszawy pociągiem, który jedzie od 15 wczoraj do 5 dzisiaj.
Tak, to prawda. Ja też mogę się dołączyć do takiego apelu. Ja sama biorę udział w marszach już od wielu lat. Natomiast może też jeszcze warto dodać, że jeżeli chcemy mimo wszystko przyciągnąć też no, tą drugą grupę, tak, czyli może niekoniecznie tych, którzy by szli z różańcem w pierwszym rzędzie i niekoniecznie tych o mocno prawicowych poglądach, to też warto zadbać. To może taki apel już do organizatorów, bo to co roku też się niestety powtarza, że no, te ekstremizmy, pan wspomniał o przykrej sytuacji, która pana spotkała, absolutnie i to jest rzecz naganna. No i takie rzeczy też niestety zdarzają się wciąż na Marszach Niepodległości, ale zdarzają się na szczęście coraz rzadziej. Czyli pojawiają się też jakieś bardzo skrajne ugrupowania prawicowe, które znowu bardzo ostro reagują na osoby, które w jakiś sposób próbują zamanifestować inne poglądy. I to też jest niezdrowe, bo to tworzy tylko skrajne podziały. No Polskę mamy jedną i dobrze by było gdzieś powoli to zacząć się zakupywać, bo inaczej właśnie może będzie kolejny rozbiór, jak to mówi Rafał Ziemkiewicz. Rozumiem, jak
ale on już się odbywa w tej chwili. To jest kwestia tego, że nie ma jak go zatrzymać, jeżeli się nie zdarzy jakiś cud. Żeby destrukcję lewacką w Ameryce zatrzymać, to musiałoby być trzęsienie ziemi w Kalifornii, które zniszczy Berkeley. To jest jedno gniazdo takie i Dolina Krzemowa i z tego gniazda najbardziej lewackie, ekstremistyczne pomysły wychodzą od wielu lat i potem ci mózgowcy, którzy programują na przykład media społecznościowe, Twittera, zanim się w X zamienił, Facebooki i tak dalej, oni są urobieni w takim Berkeley. 10 mil dookoła Berkeley jest taka zona ekstremalnego lewactwa i z ich punktu widzenia wszystko jest prawicą. Nie ma nic na lewo od nich. Wszystko na prawo od nich jest złe, do zwalczenia jest prawicą. I pani może być demokratą o lewicowych poglądach, proaborcyjnym i tak dalej, a dla tego gniazda dookoła Berkeley będzie pani złem do zniszczenia. nawet będąc lewakiem, bo oni mają ekstremalną pozycję na lewo. I teraz, żeby to miejsce nie emanowało złem, to trzęsienie ziemi musiałby Pan Bóg załatwić. Musiałoby zniszczyć tę Dolinę Krzemową i to Berkeley. I wtedy znika ten jeden punkt, to obrzydliwe gniazdo, z którego wychodzi mnóstwo zła na świat. No a w sytuacji Polski, moim zdaniem, już te traktaty są podpisane. Morawiecki nie bez powodu jeździł do Davos. Tusek nie bez powodu jeździł do Davos. Oni cały czas na służbę jeżdżą tam po dyrektywy w różne miejsca, ocierają się o tych ludzi i tam już decyzje zapadły dawno. My teraz oglądamy teatr podejmowania decyzji, która zapadła dawno, dawno temu.
No tak, bo tam jest czyli tak, że te pięć grup już jakby politycznych porozumiały się co do tego i teraz chyba na jesieni, w listopadzie, no po prostu to zostanie przegłosowane, to już jest fakt. Tak. Tylko to będzie, teraz podkreślają, że teraz się zacznie proces, że to nie jest tam kwestia pół roku ani roku, tylko to będzie trwało lata. No ale nie zmienia to faktu, że ten proces, no to właśnie będzie powolne odbieranie i praw i suwerenności.
Oni się trochę boją manifestacji, bo ich jest cały czas wielokrotnie mniej niż tak zwanego narodu. Tylko tak długo, jak naród utrzymują w ciszy i naród nie wychodzi na ulicę, to mogą nam robić, co chcą. To jak ktoś pamięta czasy komunistyczne, robili nam, co chcieli, ale w końcu naród wychodził na ulicę, czy to w roku 56 w Poznaniu, czy w 70 w Gdańsku, czy potem Solidarność, lata 80. I pod naporem takiej zwyczajnej ulicznej manifestacji, oporu, który nie polegał na tym, że chwycimy za broń i zrobimy powstanie, tylko nie chcemy was więcej słuchać i już się nie boimy się wyjść na ulicę. Pod wpływem takiego oporu oni się cofali przynajmniej o kilka kroków. Cofali się zazwyczaj tylko na kilka lat, ale jednak się cofali. I teraz, skoro już te klamki zapadły i decyzje tajne i dwupłciowe organy podjęły po kryjomu przed nami, no to być może duża manifestacja proniepodległościowa na terenie Polski spowoduje, że oni trochę przyhamują. Będą szukali innej drogi, bo nie są w stanie nas jeżeli nas jest wielu, to nie są nas w stanie zmusić. Tak jak w Indiach Gandhi powiedział, siądźcie na ulicy. Naprzeciwko tej konnicy brytyjskiej, która chce po was przejechać. Siądźcie na ulicę albo się połóżcie na płasko. Jak ktoś oglądał przynajmniej film Gandhi, to tam jest taka scena. I oni się po prostu położyli na ulicy. Nie rzucali niczym. Nie wznosili okrzyków, tylko się położyli przed tą konnicą. A żaden koń nie wjedzie na coś, co jest miękkie i żywe. Koń musiałby być, nie wiem jak, trenowany, żeby chciał galopem wjechać na żywe ciała ludzkie ułożone przed nim nie jedno, które można skopać, tylko cała masa tych ciał. Więc jeżeli nas na Marszu Niepodległości czy w innych protestach będzie cała masa, to władza się musi na chwilę przynajmniej cofnąć. No i to zmienia moją optykę patrzenia na Marsz Niepodległości.
To zobaczymy, jak będzie. Możemy trzymać kciuki, żeby ten marsz był jak najliczniejszy. Mamy godzinę 18.
Też byłem wiele razy, to dodam do tego, co pani mówiła, nawet moją mamusię 80-letnią kiedyś zabrałem, wtedy miała 70 chyba i były jakieś zadymy straszne. W związku z tym przytoliłem się do kiboli, których bardzo lubię i szanuję i zadymy były straszne, ale kibole byli straszniejsi od zadymy.
Ty pod ambasadą rosyjską 10 lat temu chyba było tak...
Nie, tam jeszcze była taka scena na moście, kiedy policja zablokowała ten most z obu stron. To most chyba Poniatowskiego. I na tym moście stoi masa ludzka. Policja z jednej strony wrzeszczy, żeby opuścić most, a z drugiej strony blokuje i nie może pani mostu opuścić. No to ja wtedy byłem z mamusią na tym moście.
Mhm. Ja kiedyś byłam pod ambasadą rosyjską i też taki był moment, że policja nas faktycznie spychała, no bo musiała utrzymać jakoś porządek. Ktoś podpalił tę budkę. Ja stałam tam dosłownie bardzo blisko, w samym tym epicentrum i trochę to było dla mnie traumatyczne przeżycie, bo miałam poczucie, że ta masa ludzi po prostu, no jak się przestraszy, jak się stanie coś więcej, to no to nie ma się nad nią kontroli. Nie było to jedno z najprzyjemniejszych jakby odczuć. Natomiast same marsze lubię i chodzę co roku i to zazwyczaj jest bezpiecznie.
Też lubię.
Ale my przechodzimy...
Natomiast ja jestem przyzwyczajony do marszy niebezpiecznych. To z czasów jeszcze komuny. I nawet jak są niebezpieczne, to idę wtedy. Jak jestem w pobliżu, to idę nawet na te niebezpieczne, bo tak należy.
No to ładne. Ja akurat jeszcze nie miałam być może, a może bym też nawet nie chciała musieć tak wybierać i nie wiem, co bym zrobiła. Zawsze moja mama mi powtarza,
to
że tyle
o sobie
wiemy.
Wybór.
Tak, tyle o sobie wiemy, na ile nas...
To jest rodzaj desperacji takiej, że już nie mamy nic więcej do zrobienia, jak tylko no, ruszyć na pały, ruszyć na bagnety, ale i tak trzeba ruszyć. Bo jak nie zrobimy tego kroku, to nie ma szansy, żeby te bagnety się cofnęły, tylko oni ruszą na nas. A może jak my ruszymy na nich, to może się cofną, może się człowiek obudzi w tym gościu, który bagnet trzyma. No to są takie desperacje, których pani jeszcze nie przeżyła, bo pani nie musiała przeżywać nigdy.
I tego bym życzyła nam wszystkim.